Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Głosy z Pudła. Niestety znowu jesteśmy za późno o jedną minutę, jest 18.04. Niestety. Nie wyrobiliśmy się na 18.03, za długi dżingiel.
Chyba tak, ktoś tutaj przedłużył nam go, tak mi się wydaje.
No niestety, jakiś taki chochlik albo pudel, nie wiadomo, może mops.
Może mops,
nie ufajcie mopsom. Panowie, dzisiaj mamy taki dość wdzięczny temat, mianowicie to jest pudło czasu. Czyli tak. Troszeczkę taki wehikuł. Porozmawiamy to o samych początkach.
Ale może zanim.
Ale no to chcę powiedzieć, że no pogadamy we trójkę. Jestem Krzysztof Metelski, ze mną jest Artur Konopiński oraz Max Dikti.
Dzień dobry.
Ja już myślałem, że tu znowu zapomnienie
nie,
będzie.
Nie, no jeju, no proszę ze mnie takiego zdemencjonowanego pudla nie robić, bo to jest troszeczkę niemiłe. Więc okay. Właśnie tak, jako że chcielibyśmy zacząć od samego zarania dziejów, to odpowiedzmy sobie na jedno kluczowe pytanie. W co grali jaskiniowcy? Panowie, co myślicie?
W kości.
Kości, też. Ja myślę, to moja pierwsza myśl.
Ja sobie pomyślałem, że w kapsle, ale kapsle po piwie zostały wynalezione znacznie dłużej. Znacznie później od tego, ale...
Znaczy, co było najpierw? Kapsel od piwa czy piwo?
No, wiesz, najpierw chyba zostały stworzone kapsle do piwa i to jest jakby jeden z tych elementów do samego craftingu. Nie trzeba mieć jeszcze butelkę i samo piwo.
Oni grali w modern art. Jest taka gra. I tam się chyba maluje, nie wiem, albo sprzedaje obrazy, to oni właśnie w to grali, tylko to nie był modern art, tylko...
Cave art.
Cave art.
Tylko jak potem taki cave art sprzedać, to już chyba razem z całym dobytkiem, z nieruchomością.
Z całą jaskinią.
No właśnie.
No to są ci...
Sprzedam jaskinię,
deweloperzy jaskiniowi.
Tak, ale no tak jak właśnie Krzysiu powiedział dzisiaj, mamy pierwszy odcinek w sumie z takiej naszej, można powiedzieć, serii. Nie nazywałbym tego wielką serią, bo...
Ani też mało, tak to będzie średnia
tak,
seria.
Tak, taka średnia seria, gdzie kilka odcinków z rzędu od dzisiaj zaczynając będziemy się skupiać na konkretnych epokach, czy to historycznych, czy tak jak dzisiaj nie do końca historycznych. Dokładnie.
No, śmiechowarto.
Tak, no będziemy po prostu sobie rozmawiać o grach z konkretnych okresów i dzisiaj właśnie prehistoria, jako że to taki temat dość odległy, mało znany, a jednak w grach planszowych bardzo mocno obecny. Ale to tak chyba ten...
Wiesz co, to przejdźmy do równie odległego tematu. Właśnie. Newsy z pudła.
Właśnie tak mi się wydaje, że te newsy to
a czemu to odległy temat?
Dlatego, że bardzo odchodzimy bliski od tematu głównego, wiesz.
Znaczy, no mi dobrze, się wydaje, że odległy, dlatego, że to wiesz, 2000 lat temu było strasznie daleko, zanim Ziemia w ogóle powstała.
Wiadomo. Niektórzy to mają 6000 lat.
No właśnie, nie Krzysztof Ibisz. No właśnie, to jest ciekawe, tylko gdzie oni wcześniej byli, jak Ziemia ma 2023 lata?
No to nie wiem, może tam na Marsie byli, terraformowali go.
O! Now you talking.
Now you talking.
Dobrze, dobra, newsy z pudła, bo znowu uciekamy od tematu.
Newsy z pudła faktycznie żadne nie są związane z prehistorią, ale są, wow, prawie tak rewolucyjne, jak wynalezienie pisma.
Długo nad tym myślałeś?
Nie, sama przyszła.
To jest nowa innowacja po chlebie krojonym.
Tak, nie wiem od czego zacząć. Myślę, że zaczniemy od newsa takiego, może nie najbardziej przełomowego, ale takiego związanego powiedzmy z pudlami, czyli z tym, w co pudle grały. Mówiliśmy niedawno sobie o wojnie o pierścień karcianej i tak. Oryginalny wydawca Ares Games zapowiedział, że już pracują nad dodatkiem do tej gry o podtytule Against the Shadow i ma być jego premiera angielska wrzesień tego roku. Chociaż obawiam się, że to może być nudny dodatek, bo główna reklama to, że to będzie
znaczy, tam kom dla dwóch osób i solo. On nic nie dodaje, tylko nowe tryby, które... No, to są po prostu nowe tryby, tryb kooperacyjny, wolny, ludy ci dobrze.
Mają być jakieś nowe karty niby, nie?
Ale... Znaczy, ja nigdzie o tym nie widziałem informacji.
Widziałem, że na pewno mają być nowe karty... Tych spotkań, czy jak to tam się...
Ścieżki.
Coś tak, takiego. Ścieżki. Coś ma być nowego, ale głównie reklamuje się, będzie co-op, będzie solo. Czy to potrzebne?
Jakby się reklamowali nowymi kartami, to ja bym był bardziej zainteresowany.
Mamy już grę co-op, no. Władcy Pierścieni, RCG na przykład, który wyszedł dwa razy zresztą.
No a poza tym też sama ta gra teraz, można w nią grać w pewien sposób w koopie, no tak jak my w trójkę graliśmy, tak?
No tak, tu chodzi o to, żeby to będzie, wiesz, to będzie...
No to już faktycznie.
To jest tak zwany semi-koop chyba, to podchodzi pod ten, czyli to nie jest taki full koop, tylko faktycznie, że przeciwko w teamach...
Że jesteśmy w jednej drużynie,
ale jednak ktoś jest po drugiej stronie inny niż system gry.
Okej.
Okay. A tutaj ale będzie automata dodana. Nowe karty, które jakby robią ruchy za komputer.
Ciekawe, co to
czy
będzie.
Pudło.
Za pudło.
Za pudło.
Machina ale no to podejrzewam, że Galacta się zainteresuje, chociaż to zależy dużo pewnie od tego, jak im się sprzedało. Ta wersja podstawowa. A no dlatego mówiłem, że to jest najmniej, powiedzmy, taki szokujący news. Przejdźmy do bardziej ciekawych. Gloomhaven. Kojarzycie, na pewno było...
Bardzo długi czas, numer uno.
Gloomhaven.
Ja nie wiem, co to się gra.
Szczeny lwa. Gloomhaven Frosthaven, czyli samodzielny dodatek też wielki. A teraz zapowiedziano, że 20 czerwca na Kickstarterze zadebiutuje Gloomhaven RPG. Czyli wzięli to, że to i tak było mocno fabularne i zrobili z tego RPG.
Czyżbyśmy mieli tutaj jakiegoś kolejnego kandydata na top 10 listy Board Game Geeka?
Nie. Wiesz co, jeżeli chodzi o RPG, nie.
Myślisz, że nie?
Ja myślę, że...
Deki i Warhammery aż dalej będą top.
No, w sumie to prawda.
Zew Cthulhu, pełne podium.
Ale powiem, wiesz, z drugiej strony gra się może samym tytułem obronić.
Nie. Jeżeli chodzi o RPGowców, to oni zostaną przy jakby klasyce.
No... Ale ja myślę właśnie, że to jest szansa dla ludzi, którzy nie są tak bardzo zainteresowani, tylko no właśnie tych, co grają w Gloomhaven, lubią mocne gry i są zainteresowani tym światem. Szczególnie, że wydaje mi się, że to, co zapowiadali tutaj odnośnie tego RPGa, jest to, że nie będzie aż tak losowy, że tak jak Gloomhaven, gra planszowa, bardzo nastawiał jednak był nastawiony na to, żeby ta walka nie była zbyt losowa, tam się zagrywa te karty z ręki, bardzo planuje się te ruchy, ma się sporo opcji. To podobno ten RPG też ma być taki. Nie wiem, czy może będą kości, no nie mam pojęcia. Jeszcze nie pokazali tego do końca, ale myślę, że to będzie po pierwsze trochę inny typ RPGa, jeśli chodzi o sam system, no i myślę, że sam temat może wielu nowych graczy przyciągnąć.
Tak jeszcze może w sumie przypominające jak zwykle coś, co powinno być na początku, to dodam na koniec. Jeśli ktoś ze słuchaczy nie pamięta, czym jest Gloomhaven, no to sprawdźcie w internecie.
Co żyjecie pod kamieniem.
Nie no, to jest gra, która przez bardzo długi czas była na numer jeden listy Board Game Geeka. Tak, najlepszych gier planszowych w trzech czasach.
Wielkie, opasłe pudło, jedna z największych gier. Tak
trzymałem teraz w rękach. Tak. Bardzo, bardzo ciężkie. Numero tres jest.
Myłeś się tamtego czasu ręce?
Oczywiście, że nie. Dzięki temu cząstka Gloomhaven dalej jest na moich dłoniach.
Nie tylko Gloomhaven.
To też. Przechodzimy dalej. I ostatnio mówiłem o nagrodach Golden Geeka, a teraz zapowiedziano jeszcze nie wyniki, na razie są nominacje do chyba najbardziej znanej nagrody planszowej Spiel des Jahres, czyli tej, którą się rozdaje zawsze w Essen chyba się rozdaje zazwyczaj, no, w Niemczech.
Gra roku, ale po niemiecku.
Tak, i tam, bo są trzy kategorie. Spiel des Jahres, czyli taka po prostu gra roku. Kennen Spiel des Jahres, która jest podobna dla takiej gry raczej bardziej zaawansowanej, powiedzmy, ale też takie wyróżnienie. I Kinder Spiel des Jahres, czyli najlepsza gra dla dzieci. No, ja nie wiem w sumie dlaczego. Nie znam historii, czemu to tak działa, ale to jest jednak uznawane jako najlepsza nagroda tak naprawdę branżowa chyba przede wszystkim.
No tak, tak.
Ale ludzie są zbulwersowani tegorocznymi nominacjami, bo są faktycznie dosyć dziwaczne moim zdaniem.
Słucham.
Proszę państwa, najlepsza gra roku. Mamy nominowane trzy gry. Żadna jeszcze nie wyszła w Polsce. Next Station London. Nie wiem co to. Fun Facts. To akurat sprawdziłem, bo zabrzmiała totalnie gra imprezowa. I to
no
chyba
właśnie
jest
tak
gra imprezowa.
No.
I ostatnie Dorf Romantik. Co niektórzy mogą kojarzyć. To ma wyjść dopiero w Polsce od UV Games. I to jest gra na podstawie gry komputerowej, w której coś w stylu, nie wiem, kafelkami się tam buduje rzeczy. I to nie wiem, czy to się w koopie nie robi. No ale te nominacje są takie, że no, kurczę, nie kojarzę, nie wiem.
No właśnie ja tak nie obiło mi się uszy.
Z tych trzech, no to znam tylko ten Dorf. Widziałem, że ma dobre, powiedzmy,
a bo to chodzi
opinie,
o gry,
ale...
które w 2022 wyszły, tak?
No tak. To na pewno 2023.
To faktycznie
bardzo... 2023 to by się pośpieszyli.
Nie, no
pół metek
tak
zrobili.
No to jest edycja 2023, ale to są gry z
2023. No tak, oczywiście, tak jest, ale faktycznie
słuchaj,
dziwne nominacje.
Jeszcze zabawniej w Kennen Spiel des Jahres. Bo uwaga, mamy Planet Unknown. Ma wyjść od portalu. To faktycznie jakaś taka spora gierka, w której układa się kafelki na planszy. I to też działa na tej zasadzie, że na środku jest taka obrotowa, powiedzmy, taca, gdzie są te kafelki i podczas obracania możemy sobie jakby wybierać odpowiednie elementy, więc to jest taki, powiedzmy, innowacyjny miarę system. Jest też gra Iki, wydana przez Lucky Duck Games.
A, kojarzę.
No właśnie mi też się tak, no.
Kojarzę, ale w sumie nie wiem, jakiś Euras, no.
Gdzieś mi się to
i wśród tych dwóch gier, dużych pudeł, jest gra Challengers, która po prostu, okładka wygląda jak z Pokemonów. Teraz pokazuję, proszę państwa, naszym
to, współprowadzącym. Tak, wygląda jak Pokemon.
Sprawdźcie w internecie, to wydaje Rebel w Polsce, z tego co pamiętam, ale w ogóle to jest jakaś gra, no mam wrażenie, że ona na wyprzedażach była, ona się jakoś mega nie przyjęła.
No to, widzisz,
to jest jakaś
jest taka
prosta gra pojedynkowa.
Wiesz co, Max, to jest po prostu taka próba cywilizowania nas Polaków.
Ja nie wiem, ale to jest chyba najbardziej zaskakujące. Nie grałem, przyznam, dlatego, że właśnie nie wyglądało to zachęcająco. I też z zasad, bo kiedyś widziałem jakąś recenzję, bo to taki właśnie pojedynkowa gra, troszkę chyba z mechaniką wojny delikatnie, no takie dziwne. Bo ta chyba idea jest też taka po prostu, że się gra w dużo osób i się gra tak jakby turniej, że wiecie, na przykład jest 6 osób i teraz przechodzimy pomiędzy osobami co rundę i staramy się wygrać, ale nadal zaskakujące. No i jakieś tam dziecięce, nic nie wyszło w Polsce. Gigamon, wygląda jakieś awokado na okładce, nie wiem. Carla Caramel, nie wiem, jakaś pani sprzedaje lody. I Mysterium Kids, czyli Mysterium akurat Portal wydał, ale wersji Kids to nie. To jest coś w stylu tajemnicze domostwo, ale
wiesz
inne.
Co? To opisywanie przez ciebie okładek to, i te tytuły to trochę brzmi jak top 5 rzeczy z Chińczyka i takie randomowe absolutnie.
No, przepraszam, czy to nie wygląda jak awokado? Proszę sobie wyszukać grę Gigamon.
Bardziej mi przypomina jajko wielkanocne.
Kaktus.
Bardzo awokado. Więc takie nominacje. Jestem ciekaw wyników, ale naprawdę myślę, że są dosyć nietypowe.
Są
chyba nikt się takich nie spodziewał. Pytanie, czy teraz te gry potem wejdą do Polski, czy nie? Nie wiadomo.
Musimy bronić swoich interesów.
Czyli co, Poland Valley?
Tak, Poland Valley.
Polska dołem, niestety.
Niestety żadna polska gra nie została nominowana. Ale ostatni teraz news, słuchajcie, najświeższy i najbardziej gorący. Z wczoraj.
Cieplutki taki.
Więc nie aż taki ciepły. Letni. Ale jeszcze... Trzymałem go w żaru.
Jeszcze stygnie.
Słuchajcie, trzech projektantów połączyła siły. Alan R. Moon, odpowiedzialny za Wsiąść do pociągu. Rob, nie jak się czyta, Dawie od Pandemika Legacy i Matt Leacock od zwykłego Pandemika. I pojawił się jakiś taki 30-sekundowy trailer na stronie wydawnictwa, że będzie kolejne Wsiąść do pociągu. Ale to ma być chyba nowa edycja.
Boże,
i uwaga, to jest najlepsze. Plotki mówią, że to będzie Wsiąść do pociągu Legacy.
No, wykoleiło ci się ciufcia.
Wsiąść do pandemii Legacy.
Co może mieć
oj,
sens,
oj.
Bo, na, słuchajcie, bo co jest dosyć ciekawe, na tym trailerze widać wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. I tam jakby to się tak wyłania, powiedzmy, jakiś pociąg jedzie. Więc może to będzie, nie wiem, o początkach kolejnictwa, że my faktycznie będziemy,
może być,
wiecie, naklejkami
duże...
tworzyć te plansze,
tak.
połączenia.
W ogóle tam były bardzo ciekawe perypetie, jeżeli chodzi o właśnie rozwój kolejnictwa, że tam prywaciarze robili robotę.
Ale faktycznie to może być.
Mimo wszystko bardzo bawi, bo to naprawdę jest dosyć absurdalne. No.
To jest trochę jak z tym powstaniem kapitana planety. Wiecie, że każdy tam się tymi pierścieniami styka.
Tak,
obrazku, nie?
tak.
Dobrze, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby przejść do clue naszej audycji.
Dokładnie.
Tak?
Prehistoria.
Bo tutaj... Znaczy, zanim prehistoria, to chyba trzeba się tam w ogóle do niej wybrać, do jakiegoś, nie wiem, pudła czasu wsiąść i się przenieść w czasie.
Wsiąść do pociągu.
A jak się przenosi, panie Kasprze?
Jak się przenosi? No, mi się wydaje, że chyba muzyczną przerwą.
Myślę, że to dobra decyzja.
Light. At the dawn of creation. więc tak jak powiedziała nam tutaj piosenka, zaśpiewali nam piękni, no w sumie nie wiem czy pięknie, ale pięknie zaśpiewali
są
wokaliści.
Pięknie umalowani.
Powrót do Kamień Era.
Tak, powróciliśmy do Kamień Era, wyszliśmy w końcu w prehistorii z naszego pudła czasu i myślę, że możemy zaczynać, więc może zaczniemy od ciebie, panie Maksie. Co dzisiaj prehistorycznego znalazłeś gdzieś tam, jak buszowaliśmy w krzakach po wyjściu z pudła?
Myślę, że dobrze, że ode mnie zaczynasz, bo ja powiem o klasyku nad klasyki, który myślę, że w ogóle zasiada w tym samym worze, co powiedzmy Osadnicy z Katanu. Że to sama jakby...
Czy to kawerna?
Pora. Nie, proszę państwa, to gra Stone Age. Albo dosłownie, tak to się nazywa, czyli epoka kamienia po polsku.
Kamieniera.
Gra z 2008... Kamieniera, to jest właśnie ona.
Kamieniera.
Słuchajcie, to jest gra z 2008 roku, czyli no już ma 15 lat, a na Board Game Geeku jest 147, czyli dalej jest bardzo wysoko. I zastanawiałem się, dlaczego ma takie sukcesy, ale domyślam się, że jest to po prostu spowodowane tym, że zakładam, że była jedną z pierwszych, która wykorzystała ciekawy sposób mechanikę worker placement. Nie chcę powiedzieć, że to była pierwsza gra worker placement, czyli że tam wysyłamy robotników na planszę, bo nie wiem, chyba nie. Podejrzewam, że coś mogło być szybciej, ale faktycznie zdobyła sporą popularność, a jednak dlaczego zaliczam do Katanu ją bardziej? Dlatego, że jednak jest w takiej bardziej luźnej atmosferze, powiedzmy, zachowana, bo jest tam trochę losowości. Kiedyś pamiętam, Piotrek z Game Trailer TV zachwycał się tą grą, bo tam jest taki dodany skórzany kubeczek na kości. Nie wiem, czy macie
pudełku.
Coś takiego.
Został
normalnie
przykupiony.
Jest. O. Z tego, co pamiętam, jest. Miałem podobny, ale nie miałem tej gry. Nie, może też mieliście w domu.
I został kupiony po prostu kubeczkiem.
Możliwe. Ale no generalnie to jest worker placement klasyczny, czyli wysyłamy swoich robotników na planszę, zbieramy surowce, a że jesteśmy w epoce kamienia, no to tam rozwijamy poniekąd cywilizacyjnie się, kupujemy jakieś, nie wiem, tutaj... Siekiera. Kupiłem siekierę. Kupiłem też jakieś elementy swojego domostwa. No i to oczywiście nam przyniesie wszystko pod koniec gry punkty i kto ma najwięcej punktów wygrywa. A co jest takie, powiedzmy, że katanowe i takie, że to jest jednak gierka luźna, to chodzi o to, że wysyłając robotników na planszę, po pierwsze najpierw każdy pojedynczo ich wysyła, nie? W kółeczku pojedynczo wysyłamy chyba, w sumie mamy 5 robotników, więc ja jeden, ty jeden i tak dalej, wszyscy rozłożą. I dopiero potem egzekwujemy swoje akcje w dowolnej kolejności. Ale co jest ciekawe, to właśnie chodzi o to, że główne pola, na których zbiera się surowce, nie są tak, że idę na przykład tam dwoma gośćmi, to dostaję dwa drewna. No nie, 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 nie. Każdy ziomeczek to jest jedna kostka. I zależnie od surowca, który chce się uzyskać i pola, dzieli się przez różny wynik. Czyli tam powiedzmy najprostszy chyba drewno, to dostajesz tyle tego drewna, ile wyrzucisz na tych kaszustkach, czyli powiedzmy jak mam dwóch gości, to mam dwie kaszustki, przez dwa. Czyli jakbym wyrzucił 8, no to dostaję 4 drewna. Okay. A na przykład złoto jest już tam jakieś najbardziej hardkorowe, to musisz 6 wyrzucić. No i do tego jeszcze, żeby nie było aż tak źle, to jest taka mechanika, że można zbierać narzędzia, czy tam na osobnym polu można dostać te narzędzia i jakby się wyczerpuje, tapuje i można podbijać w ten sposób swój wynik trochę. No ale generalnie powoduje to, że to jest trochę losowe i takie spekulacyjne, powiedzmy, że jednak faktycznie trzeba tak wysłać swoich robotników, że powiedzmy okej, tu jest fajne coś do zbudowania, ale brakuje mi surowców jeszcze tylu, to ja wyślę tych gości po te surowce i najpierw je zdobędę, ale istnieje szansa, że rzucę tak słabo, że
nie
jednak
będzie.
Ten mój ruch zbudowania czegoś no się nie uda, bo nie będę miał tych surowców.
Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest, w sensie, no wiadomo, gra ma swoje lata, ale tak się zacząłem zastanawiać, czy tam nie ma takich problemów troszeczkę z balansem, że wiesz, jak ci trzy razy z rzędu pójdą dobre kości, tak, dobrze ci podejdą, to ty właściwie do końca gry masz zapas surowców i jest co.
Nie, no myślę, że aż tak nie, bo to jednak faktycznie jakoś tam jest rozłożone poprzez to, że no te surowce się poziomują ich wartością i tym, jak łatwo je zdobyć. Plus tych robotników nie jest tak dużo, nie? Jest ich tylko 5. Czyli nawet jeżeli byś wysłał 5 na jedno pole i rzucił tymi kośćmi, no to tam masz ile maksymalnie? 6 × 5, 15 drewna. No to jest dużo,
co?
Ale masz
a,
samo
no,
drewno.
Dwa.
No, no tak. To załóżmy, że rzucasz 30.
No
tak,
jakiś tak.
Cudem. No ale generalnie ciekawa opcja. Klasyk nad klasyki. Ja naprawdę słyszałem o tej grze już wiele, wiele razy. Nigdy nie zagrałem. Ona nie jest raczej dostępna w sprzedaży. Ją wydał w 2010 roku Bart. Chyba wydał ją potem jeszcze raz. I ona miała tam, wiecie, też jakieś dodatki. Edycja jubileuszowa chyba była w 2018 roku. Ale myślę, że taki fajny początek, bo to jest, powiedzmy, w naszym świecie planszowym gra prehistoryczna tematycznie i czasowo, jeśli chodzi o to, kiedy wyszła.
Ale to było sprytne.
Tak. Duży liść.
Już bardzo dobrze tak. Pamiętam, że zostałem tutaj zupełnie niezaplanowanie, drodzy słuchacze, wing, wywołany jako pierwszy.
Dobrze, to, ja tutaj powiem, że to naprawdę było niezaplanowane, więc tutaj pan Max nie musi udawać, że było. Ja nie. Mogę do tego dodać coś od siebie, co w sumie też się niezaplanowanie bardzo z twoją grą spina. Bo tak jak posłuchałem, mam wrażenie, że gra, którą ja przygotowałem, dużo inspiracji z tego kamień era Stone Age czerpała.
Stone Age
z tej kamień ery.
Tak, z tej kamień ery. Nie.
Nie, no bez pasji.
Gra nazywa się Prehistoric, po prostu.
No, jak ta komputerowa.
Jest taka komputerowa?
No nie graliście w prehistoryka, chłopak. Dobrze. To w audycji o grach wideo. Proszę nas zaprosić, opowiem o prehistoryku.
Głosy z karty graficznej.
Tak, i ta gra się nazywa. Gra jest od węgierskiego twórcy, którego imię mnie urzekło, bo nazywa się Attila Sogi. I gra też jest swego rodzaju worker placementem, ale bardzo mocno rozbudowanym. Bo jakby lore mamy takie, że każdy z graczy przewodzi ludźmi, którzy kiedyś należeli do jednego plemienia, ale miejsce, w którym to plemię sobie żyło, no to tam się skończyły surowce i się rozeszli po świecie w poszukiwaniu surowców lepszego miejsca do życia, etc., etc. I gra polega głównie na tym, żeby po prostu rozwijać się na wielu płaszczyznach jako właśnie ten taki odłam naszego, naszego plemienia. Mhm. Punkty dostajemy za zbieranie żywności, gdzie mamy też różne rodzaje żywności. Mamy owoce, mamy orzechy, mamy różne rodzaje mięsa z polowań, mamy różne rodzaje ryb. Tego jest całkiem sporo. Poza tym możemy odprawiać rytuały, możemy malowidła naścienne również robić. No jest tego całkiem sporo. I gra właściwie to jest coś dla mnie niespotykanego, bo gra ma dwie plansze. Mhm. Nie jedną, tylko dwie i...
W sensie dwie oddzielne, czy
tak, dwie oddzielne. Okay. Nie, dwie oddzielne okay. plansze i na obu się toczy rozgrywka, bo cała rozgrywka jest podzielona na cztery fazy na pory roku. Mamy wiosnę, lato, jesień i zimę. I wiosna i lato to są fazy, które dzieją się na planszy wioski. Tam wykonujemy różne czynności. I tu jest również coś ciekawego. Że wiosną wykonujemy czynności w wiosce, które dają nam zasoby. Natomiast latem te zasoby wykorzystujemy, ale to nie jest tak, że gdzieś idę, płacę i coś dostaję, tylko tak jakby zasobów używam tak jak pracowników. Trochę na takiej zasadzie. To jest worker placement, ale właściwie to nie stawiamy workersów, tylko zasoby, które robią nam za workersów, ale możemy je również przechować, ponieważ jesienią jak jest faza jesieni, no to przenosimy się wtedy na tą drugą planszę i to jest plansza naszego regionu. I to jest plansza w ogóle kafelkowa. Ją się składa z kafelków, ona za każdym razem może inaczej wyglądać. I na tej planszy naszego regionu również mamy swoje mipelki, tam chyba do pięciu, tak mi się wydaje, każdego koloru. To są takie małe chłopeczki, które sobie po tej planszy chodzą. Możemy sobie tych chłopeczków poruszać i zbierać zasoby z naszego regionu. Czyli przykładowo na planszy wioski możemy sobie pójść do chaty rybaka, pójść połowić ryby, może się coś uda fajnego złowić, ale później jesienią możemy również wysłać naszego chłopka do pobliskiego jeziora i on stamtąd będzie łowił. Więc mamy różne sposoby na zdobywanie surowców i to jest bardzo ciekawe. Najnudniejszą fazą jest faza zimy, ponieważ na zimę po prostu trzeba mieć zasoby, żeby ją przeżyć. Tam się nic nie dzieje, tylko musisz mieć. Gra... Ona jest bardzo skomplikowana z tego, co widziałem, bo chociażby przytaczając sam sposób robienia malowideł. Na tej planszy, właściwie, no tak, na planszy wioski mamy takie diale, które się obraca. I na tych dialach są różne cyferki. I to się właściwie co rundę obraca. Runda to cztery pory roku. I to oznacza, że w danej rundzie zrobienie danej akcji będzie kosztowało tyle i tyle. Tam w zależności od tego, jaka cyferka na dialu będzie. I dajmy na to, mamy malowidło, na którym mamy jakiegoś dzika i łowcę. Powiedzmy.
Klasyka gatunku.
Tak, dzik i łowca. I żeby namalować to malowidło, to nie jest tak, że sobie patrzymy, o dobra, za dzika i łowcę muszę zapłacić, nie wiem, 3 żółte zasoby, super, idę sobie, no nie? Mhm. Nie, musimy to zrobić w kilku ruchach, ponieważ musimy najpierw zebrać zasoby na namalowanie dzika, a potem na namalowanie łowcy. I jakby musimy te oba naraz zebrać, żeby móc wziąć malowidło dzika i łowcy. I one za każdym razem mogą inaczej kosztować, bo te diale się co rundę zmieniają. Więc to jest trochę trudne do zaplanowania sobie. No, no. Ale tak w sumie ciekawie, jak tak sobie pomyśleć, że no, w tym roku namalowanie dzika kosztuje mnie opłacenie malarza 4 jabłka, a za rok będzie kosztowało 12.
Musisz wszystko zrobić na teraz, bo jak przyjdzie mecena z tego Leonarda Vinci.
To jest jakaś najlepsza mechanika inflacji, jaką widziałem.
Ale gra wydaje mi się naprawdę pod tym względem, no, powiedziałbym nawet, że innowacyjna, bo czegoś takiego nie widziałem jeszcze, żeby było aż tak dużo dynamizmu w grze, która jest zwykłym worker placementem po prostu. I wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo właśnie inspiracji było od tego Stone Age'a. Założenie jest, myślę, dosyć podobne, tylko że no, poszli krok dalej, wymyślili coś swojego, coś bardziej rozbudowanego, no bo jednak gra jest trochę młodsza, nie jest już tak prehistoryczna. No i to w sumie tyle ode mnie. Gra prehistorik, przypominam, polecam sobie obczaić. Tak. Mm-hmm.
No to wy tutaj takie macie dość poważne gierki, to ja może się tak wetnę klinem jakby zupełnie z drugiej strony, bo tutaj wiadomo malowidła, tutaj rzucanie kostkami, tego typu sprawy. No to ja bym chciał porozmawiać o grze imprezowej, którą kiedyś posiadałem. Znaczy dalej posiadam, ale jest gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Chyba w jakiejś jaskini. Niemniej chodzi o grę Uga Buga, czyli Nocne Jaskiniowców Rozmowy.
Jezu, zapomniałam o tej grze. Boże.
Ja nie wiedziałem nawet, że ona istnieje.
Nie słyszałeś? Piękny tytuł. Opowiem, o co tu chodzi. Generalnie, to jest na formacie kwadratowych kart i te kwadratowe karty mają konkretny malunek oraz pod spodem mają napisane, co ten malunek tak naprawdę znaczy. W sensie, jak on brzmi. Czyli to mogą być pojedyncze głoski, to mogą być sylaby, to może być klaśnięcie czy pokazanie języka.
Okay.
Więc to na przykład, jeżeli dociągniesz tam parę tych kart i to trzeba je wykładać za każdym razem. I gra polega na tym, że ja dokładam kartę, mówię, co na niej jest, ktoś zakrywa tę kartę inną swoją kartą i musi powtarzać te całe kombinacje.
Okay.
Czyli, i zawsze trzeba skończyć. Uga, czaka i klaśnięcie, nie?
I tam zawsze
jak ktoś się pomyli.
Ha.
Na przykład są ha. Takie sylaby, ale najlepsze to jest coś takiego, że właśnie jeżeli ktoś się pomyli, no to wszyscy robią te buczące kamienie. I wtedy ta osoba zabiera wszystkie karty. I to są punkty negatywne.
Okej, czyli im więcej kart, tym gorzej, chcemy się swoich kart
pozbyć. Tak jest, to jest bardzo proste, bardzo prześmiewcze. Myślę, że każdy jaskiniowiec, który by w to zagrał, poczułby się obrażony.
Ale taka prosta gierka imprezowa do stołu.
Tak, to, tak jest coś... to jest klasyka gatunku, bo to jeszcze jak Rebel wydawał te wszystkie takie w metalowych tych takich pudełeczkach kwadratowych. No. Kojarzycie tam Kotobirynt, jakieś
no,
tego typu.
No.
Palce w pracy. Właśnie...
O, na przykład też tak. To była. Też bardzo podobne. Tak
no, podobne w sumie.
Mechanika prawie że identyczna.
Ale wyobraziłem sobie taką sytuację, że jest jakaś, nie wiem, weekendowa posiadówka, powiedzmy sobota, godzina już zbliża się do północy, jakiś sąsiad gdzieś zza ściany próbuje spać i nie może, bo słyszy uga czaka.
O tym samym pomyślałem, identycznym.
Ale tam pamiętam, nie wiem, może my nie graliśmy najlepiej, bo nie pamiętam już tak dobrze tych zasad, ale właśnie pamiętam to, że tam był ten motyw, że jak już kończyłeś tę kombinację, to chyba nie szło w kółeczku, tylko mogłeś wskazać, kto teraz.
A, faktycznie, tak jest.
Ho! I pokazywałeś to sobie palcem. Wiesz co, no. Tak. Piękna gra.
I ten jeden znajomy, który ma słowo pamięć. Salutujmy temu patriocie.
Tak. Ja bym się do tej gry nie nadał.
Ja
myślę, że ja już po trzech pierwszych sekwencjach bym zapomniał.
Byś usłyszał
i dobierasz wszystkie karty. Tak. Generalnie my tych wszystkich przykładów mamy znacznie więcej. Nawet 2 razy tyle więcej albo 1,5 razy więcej. Ale myślę, że o tym pogadamy po muzycznej przerwie.
We'll be right back.
Unga, buga, uga, czaka, u. Teraz Krzysztof, wróciliśmy po przerwie.
To brzmi jak teraz Węgorz. Tak? Ja tak mam pierwsze skojarzenie, ale tutaj Cepisa chyba nie wolno puszczać.
Nie, chyba wolelibyśmy nawet tego nie robić. Nie, to już nie kwestia, czy wolno, czy nie wolno. Tak, Krzysztofie, wybieram cię.
Dobrze, jestem Pokemonem dzisiaj twoim. Dobrze, to generalnie ja pozostanę w temacie dość lekkich gier, bo tak.
Bo można.
Bo mogę, to jest wolny kraj. Więc wracając. Kojarzycie może Katan?
No, przed chwilą nawet Max mówił.
Kojarzycie może, co my tam jeszcze mamy, jakie takie klasyczne? Carcassonne, o, na przykład.
No jest.
Carcassonne.
Może być Carcassonne jaskiniowe. Monopoly. Może być Carcassonne. No to nie wiem, jakby zwykłe Monopoly jest już dla jaskiniowców. Oj! Hot take.
Właśnie straciliśmy 50% sprawności.
Znaczy, Karol, nasz realizator to wyłączył po prostu.
Jak straciliśmy 50% słuchaczy, już tylko pół osoby nas ogląda. Tak, słucha. Tak.
Jednym uchem.
Ale dobrze, no ale kojarzymy.
Mamy te proste gry. Mamy kolejną prostą grę, czyli King Domino. I co łączy te wszystkie gry? Są edycje prehistoryczne. Ja chciałbym się skupić na King Domino, bo jest to chyba najmniej sztampowa, jeżeli chodzi o konwencję z tych wszystkich gier. Czyli to jest układanie kafelków, trochę jak w Carcassonne, tylko właśnie to jest w formie trochę takiego domina, że z jednej strony mamy jeden biom, a drugi biom z drugiej. I chcemy po prostu ustawić tą całą, jak to nazwać, całą okolicę wokół naszej wioski. I to jest takie małe tipi zrobione ze skóry i w ogóle. Więc ono jest bardzo słodkie. I nawet Mipelek jest taki jaskiniowy. On ma taką tunikę śmieszną ze skóry. Ale generalnie właśnie to jest to, o czym no właśnie można mówić bardzo krótko z tego względu, że ja zauważyłem, że wiele z tych wszystkich gier takich naprawdę popularnych, bo King Domino jest całkiem popularne, ma sporo edycji. Nawet ma spin-off, Queen Domino, więc nice. Ale no to tutaj to nie ma wiele innowacji mimo wszystko. I tak w sumie można powiedzieć, że troszeczkę na łatwiznę poleciałem z tymi dwoma grami, ale właśnie o tym porozmawiamy później. Dlaczego tak jest? Dlaczego jestem leniwy?
Dobrze, ale no to o lenistwie Krzysztofa porozmawiamy później.
Ale czy ja dobrze kojarzę, że w King Domino prehistoria są fajne miple? Znaczy, nie, zaspoilerowałem. Nieważne, nic nie mówiłem.
Znaczy, ja mówiłem już, o fajnych miplach.
Tak, już powiedział tak, Krzysztof.
Dobrze, tak dobrze. Ale nie zaspoilerowałeś,
tylko nie słuchałeś.
Znaczy innowacyjnego tak naprawdę nie ma nic, bo to jest ta sama gra z opakowaniem, tylko jak masz na przykład w King Domino tego wieżę tego króla, to tam masz namiocik.
To tak.
Zamiast zwykłych mipli masz miple z tuniką, ze skóry.
A, bo tam też są zamiast normalnym.
I zamiast koron, za które jest punktowanie, są wulkany.
Ja kompletnie zapomniałem, szczerze mówiąc, że w normalnym są miple.
I jest jedna rzecz, która mnie całkowicie rozbraja, jest to, że jak w normalnym King Domino modyfikatorem za to, ile punktów dostaniesz, są korony, to tutaj są właśnie te płomienie, czyli ile ci terenu osmoli ten wulkan, to dostaniesz taki modyfikator. Więc jak masz trzy osmolone kafle, w sensie trzy żetony płomienia, to masz modyfikator trzy.
Śmieszne.
Fajnie.
Śmieszne. Super się bawili.
Epicka przygoda.
Fajne spalone pola, moje ulubione.
Tak.
Czy w pana grze są fajne miple?
Właśnie ja chciałem powiedzieć a propos spalonych pól, tutaj chciałem przejść ładnie, no bo mipli za bardzo aż tak nie ma, ale są spalone pola między innymi. Bo gra to jest taka troszeczkę nówka, bym powiedział. Tytuł to Ziemia. Od Lucky Duck Games, o których ostatnio to mam wrażenie, że to też jest taki czek na naszej audycji, żeby o nich wspomnieć. Ale no, co tu mówić? Dobre gry chłopaki robią. Wydają. I tak, gra Ziemia. Gra polega na tym, że jakby każdy z nas, każdy z graczy, którzy biorą udział w grze, buduje swój mały ekosystem. Na swojej własnej wyspie, na początku gry mamy wylosowane karty, nasz klimat, z jakim zaczynamy i klimat, jaki chcemy stworzyć. I to nam daje różne modyfikatory na start.
Dobry klimat.
Czy ja powiedziałem, że mamy karty i klimat? Chodziło mi, że mamy wyspy i klimat.
Znaczy nie, po prostu mówiłeś o tym, jaki klimat chcesz skorygować, tylko chodziło mi o to, że dobry klimat budujesz.
Aha, tak.
Vibes only.
Tak. W każdym razie zaczynamy z wyspą, startowym klimatem i tym, do którego dążymy. Mhm. I mamy wybór na początku, bo te karty są dwustronne. Możemy wybrać sobie taką wyspę, taki klimat, albo taki, wiadomo. I chodzi o to, że te karty dadzą nam każda z nich inne warunki początkowe i inny trochę styl gry, bo na nich są różne umiejętności. Ale do tego przejdę zaraz. W grze chodzi o to, że chcemy zbudować taką planszetkę, no, taką mozaikę. O, mozaika to jest dobre słowo. Chcemy zbudować mozaikę z kart ekosystemu, która będzie rozmiarów 4 karty na 4 karty. Mhm. I mamy bardzo różne karty, bo mamy karty roślin, mamy jakieś karty gleby, karty temperaturowe, no sporo tego jest. I każda z tych kart ma jakieś inne swoje bonusy. Na przykład właśnie karta takiej bogatej gleby jest coś takiego. To działa w taki sposób, że jeśli zbierzemy ileś tam żetoników gleby, która w tej grze służy nam za walutę, no to dostaniemy tak, to dostaniemy dodatkowe punkty zwycięstwa.
To jeszcze przed wynalezieniem muszelek.
Masz tu garść gleby, proszę.
To taczkę taką.
Tak, ale mamy na przykład też karty roślin, które są o tyle ciekawe, że w trakcie gry te rośliny mogą nam rosnąć. Wtedy normalnie ustawiamy sobie taką wieżę z takich małych klocuszków na karcie. I jeśli zbudujemy całą tą wieżę, bo każda roślina ma swój rozmiar. Na przykład, nie wiem, kładziemy kartę sosny i sosna ma wysokość 6. I to działa w taki sposób, że każdy element wieży, który zbudujemy na sośnie, daje nam jeden punkt zwycięstwa na koniec. Ale jak zrobimy całą sosnę, urośnie nam największa sosna w całym lesie, czyli wszystkie 6 kafelków położymy, to na końcu się kładzie taki czerwony kapelusik, który trochę przypomina taki jakiś jak od muchomorka. I wtedy dostajemy za całą wieżę inną liczbę punktów, bo normalnie za każdy segment byłby jeden punkt, a tutaj może być na przykład, że jak zbudujemy całą wieżę, no to za tą wieżę dostajemy na przykład, nie wiem, 8 punktów, czyli 2 mamy właściwie za friko, można tak powiedzieć. Ale może jak wygląda rozgrywka? Każdy z graczy ma przed sobą taką planszetkę, na której trzyma właśnie te swoje karty startowe i ma różne akcje, które może podejmować. Są również na tej planszetce zwierzęta. Karty zwierząt, do nich przejdę zaraz. Gra generalnie wydaje mi się naprawdę bardzo skomplikowana. Trochę wajby Terraformacji Marsa ma, ale spróbuję to wyjaśnić najlepiej jak potrafię.
Czy to nowa Terraformacja Marsa?
Tak, więc mamy planszetkę. I na planszetce mamy 4 różne akcje. Każda z nich ma swój inny, osobny kolor. Tam jest brązowy, czerwony, zielony i niebieski. Plus do tego niektóre z nich mają do wyboru, że na przykład niebieski albo wielokolorowy. I chodzi o to, że kiedy ja podejmuję daną akcję, to ja wykonuję główną akcję, która tam jest rozpisana, czyli dajmy na to, nie wiem, biorę 5 gleby i gdzieś jeden wzrostu na karcie daję, ale wtedy każdy inny gracz również wykonuje akcję, która jest poniżej. I zazwyczaj to jest jakaś słabsza akcja, czyli na przykład ja biorę 5 gleby i stawiam jeden żeton wzrostu, a reszta graczy dostaje wybór albo bierze 2 gleby, albo dobiera jedną kartę. Coś takiego, no nie? Czyli taki prościutki, ale jednak wciąż nasze decyzje wpływają na innych graczy, a poza tym mamy kolejny element, czyli jak ja aktywuję niebieską akcję, to najpierw robimy to, co tam jest, a później każdy z graczy, łącznie ze mną, aktywuje jakąś swoją niebieską kartę. Aktywuje, wykonuje, co na niej jest napisane. Czyli musimy bardzo patrzeć też troszeczkę na te ogródki naszych innych graczy, rywali, żeby, wiadomo, za bardzo ich ekosystemu nie napędzać, napędzając nasz własny. To jest właśnie taka trochę, wydaje mi się, imitacja tego.
To jest bardzo dobre stwierdzenie, że musisz patrzeć na cudze ogródki, żeby być takim psem ogrodnika.
Czyli to jest tak naprawdę gra o działkowcach.
Tak, tak.
Żeby sąsiadowi.
I zamiast, to się ziemia nazywa, erf, tak?
Tak, ziemia.
No to nazwijmy to RODOS, rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką.
Mi się to bardziej skojarzyło po prostu z ekosystemem i że masz faktycznie taki system, że jak coś się u mnie dzieje, no to na inne mniejsze ekosystemy też to wpływa. Poza tym w grze mamy również coś takiego właśnie jak zwierzęta, o których wcześniej wspomniałem. I one są na początku wylosowane, dostępne dla każdego gracza, kilka rodzajów zwierząt. I chodzi o to, że żeby dane zwierzę mogło w naszym ekosystemie zamieszkać, to musimy tam zrobić coś. I
spełnić warunki dla niego.
Tak, i dajmy na to, mamy sobie leniwca. I żeby leniwiec mógł u mnie zamieszkać, ja muszę, dajmy na to na dowolnej karcie drzewa mieć tam 5 wzrostu, powiedzmy, no nie? Mhm. Tak naprawdę to zmyśliłem sobie te warunki, ale czysto przykładowo.
Dziękuję za tę informację.
I dajmy na to, ja jako pierwszy zbudowałem sobie drzewo wysokości 5 i wtedy dostaję żeton leniwca numer 1. Ale to nie znaczy, że wy również nie możecie mieć leniwców. Tylko chodzi o to, że mamy taki ranking. Im szybciej dane zwierzę do siebie, że tak powiem, wdrożysz do swojego ekosystemu, tym więcej punktów za nie dostaniesz. Jest po prostu ranking pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce.
No to czyli to jest już w ogóle symulator działkowca, bo ja pierwszy te petunie posadził. Leniwce przyniósł.
Tak, ale gra naprawdę mi się podoba, podoba pod tym względem, że jest naprawdę bardzo przemyślana i też jest w pewien sposób skomplikowana, ale jest to taki rodzaj skomplikowania, że ja wiem, że po zagraniu 15 minut w tą grę ja już bym łapał wszystkie mechaniki, które się dzieją, bo ich jest dużo, ale nie są trudne. Jest dużo zależności, ale to jest coś, co trzeba o tym pamiętać, a nie coś, co trzeba się głowić, jak to działa, żeby to zrozumieć troszeczkę. I dlatego bardzo mi się to podoba. No i gra kończy się w momencie, w którym któryś z graczy sobie całą działkę zrobi, czyli karty 4x4.
A to też będzie musiał ogrodzić?
Można tak powiedzieć. Jak już zrobimy sobie całą działkę 4x4, tak to jest. Gracz, który tą działkę pełną zrobił, dostaje bonus 7 punktów zwycięstwa i wtedy jakby gra się kończy. Czyli tylko jeden z graczy będzie miał pełną działkę zrobioną.
Najlepszy działkowiec
tak.
w Polsce.
Tak. I gra o dziwo, naprawdę o dziwo, jak na coś tak potężnego wydaje mi się być całkiem niedroga, bo kosztuje 150 bułek. Tak to... plus minus.
Znaczy pamiętaj, że my już jesteśmy trochę rozpieszczeni przez niektóre tytuły, które, nie wiem, mają za 230 bułek.
W sumie może tak być.
Więc u nas to jest po prostu ten próg bólu, to jest już jest troszeczkę później. Wyżej, nie?
Tak, no w sumie poświęcenie. Tak może być, tak może być, więc... to prawda. Ale wciąż jakby... No ten system wydaje mi się być o tyle ciekawy, że jak ja gram, to nie gram tylko dla siebie, ale też dla innych. I to jest, wydaje mi się, że to jest takie bardzo dobre...
Czyli ty nie jesteś działkowcem mimo wszystko.
Ja nie, oczywiście, że nie. Ale to, co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre przeciwdziałanie temu, co ja na przykład zarzucam bardzo Terraformacji Marsa, że to jest gra, w której jak ja zrobię swój ruch, przemyślę, co chcę zrobić w następnym i właściwie na resztę rund przeciwników się wyłączam. Bo no, tam za dużo się dla mnie już nie dzieje. Ja mogę tylko się później zapytać, ej dobrze, to tam co zrobiłeś, bo się na chwilkę rozkojarzyłem. I jakby dla mnie nie będzie różnicy. A tutaj jednak jest coś takiego, że gracze cały czas są ze sobą w kontakcie, interakcji i się dużo dzieje. Tak, dobrze, rozgadałem się. Gra nazywa się Ziemia, Lucky Duck Games. Polecam serdecznie. To może teraz...
Polecam.
Max, co ty masz dla nas?
No właśnie, ja sobie uświadomiłem, że moja gra jest trochę przykra, bo nie ma już zastępnej. Nie da się jej kupić bez problemu.
To jaka to jest?
Pangea. Nie wiem, czy kojarzycie.
No.
To jest, jedyne szybko mogę tylko powiedzieć, że to jest o tyle zabawna gra, że ona opowiada o gatunkach takich faktycznie bardzo, bardzo starych, które starają się przeżyć powiedzmy katastrofę.
Apokalipsę.
I tam jest to o tyle zabawne, że faktycznie ta katastrofa nadchodzi i można podglądać, co tam się wydarzy, dobrze się ustawić, gra się skończy i potem sobie i tak ci wszyscy umrą.
Nice.
Jeju.
Raz to grałem. Ojejku. Fajne. Myślę, że nie ma co się więcej rozwodzić, bo nie da się kupić.
Takie...
Chciałem też powiedzieć o Dinopoli. Super gra.
Ale to jest na temat
nie nażartowałem.
Tego...
No, ja już
ja miałem mikrozawał, naprawdę.
Ja troszeczkę też.
Więc może przejdźmy do...
Do tematu mojego lenistwa.
Tak, który... dlaczego pan się zdaniem, jestem dlaczego, bardzo ciekawy.
Dlaczego wybrałem tak, można powiedzieć, łatwe do wyszukania gry? Mianowicie dlatego, nie wiem, czy panowie wy zauważyliście coś takiego, że gry o tematyce prehistorycznej są albo bardzo poważne, typu na przykład Władcy Ziemi, typu właśnie
ten prehistorik
ziemia.
Też.
Prehistorik.
Ziemia, tak.
Albo są bardzo infantylne. Na przykład Uga Buga. Na przykład Uga Buga, czy na przykład wiele różnych gier typu właśnie Carcassonne, King Domino, czy no w ogóle Carcassonne. No super. Chciałbym być prehistorycznym Francuzem.
Jeju.
Tak nie jest gorsze niż Carcassonne Star Wars.
Albo Catan, on na przykład też.
A, Carcassonne Star Wars.
Więc czy wy też tak zauważyliście, że popadamy w jakieś takie ekstrema z jednej i z drugiej strony, że to generalnie jest często traktowane jako taki redesign kierowany przede wszystkim, nie wiem, dla dzieci, bo to, o, dinusie i w ogóle. I...
No dzieci lubią dinozaury.
No
ja
lubią,
też
lubią.
Mi się wydaje, że to trochę też wynika po prostu z tego, że to takie ekstrema faktycznie z tego, że są ludzie tacy właśnie bardziej hardkorowi mm-hmm. i na przykład oni lubią to taki poważny temat. Ta Pangea, mm-hmm. Ta moja gra, ona jest właśnie taka o wiele bardziej poważna, tak mm-hmm. samo jak chociażby jest jeszcze ta gra, o Jezu, jak ona się nazywa, też niedawno, Władcy Ziemi, to ona też jest taką poważną, ekonomiczną grą, no, ale tak, jednak tak, tak. jest niby ten temat zwierząt, ale on jest mm-hmm. poważny.
Tak jest.
Przeżyć, i się bijemy, wszystko. A z drugiej strony mamy na przykład grę o zwierzaczkach słodkich, które szykują się na zimę. I to po prostu chyba wynika faktycznie z tego, że gdyby zrobić coś po środku, no to nikt by do tego nie podszedł jakby, bo nie byłoby mm-hmm. tego targetu do końca, nie? Trzeba coś mm-hmm. wybrać. No,
a ja tak sobie o tym myślę i mi się wydaje, że właśnie tak nie do końca jest. W sensie, bo na to faktycznie można bardzo zwrócić uwagę, że jest dużo takich infantylnych i takich bardzo hardkorowych gier w tej tematyce prehistorycznej, ale jest też są też gry pomiędzy, jak chociażby właśnie ta ewolucja, o której kiedyś mówiliśmy. Ja uważam, że to jest gra, która jest czymś pomiędzy, bo ona nie traktuje poważnie samego tematu, mm-hmm. tylko bardziej traktuje tą interakcję między graczami na poważnie.
Ale ona mm-hmm. jest już bardziej jednak w poważny styl, tak? Te grafiki nie są takie bajkowe, tylko są faktycznie
no jak
dosyć...
nie są? No kurczę, jak masz tam grafikę...
No normalne grafiki.
Ale jak masz grafikę literalnie po prostu zebry, która w połowie zmienia kolor swojego ciała na sarnę. No nie, ja uważam właśnie, że cała ewolucja, ona jest zrobiona w taki sposób, właśnie w taki pomiędzy, że to nie jest super mega poważne, tu pokazujemy jak te zwierzęta mogłyby wyglądać i tak dalej, ale też nie jest całkiem mega przesłodko, prześmiewczo czy coś takiego, tylko jest właśnie taki... Taka trochę delirka, wiesz, po prostu masz sobie jakieś zwierzaczki.
Są różne gatunki, które są wielokolorowe.
Ja myślę, że
na
ona...
Na przykład gibony mogą być całe blond, piękne i w ogóle, ale rejki mają czarne.
No tak.
W sensie mi się wydaje, takie... że ona wchodzi po prostu jednak bardziej w tą powagę, nie? Że faktycznie bym jeszcze tam skategoryzował to w pewien sposób. Bo też jednak o te takie gry śmieszne, to ja też tam bym kategoryzował właśnie takie cute, słodkie jakieś, wiecie, zwierzaczki.
Tak, tak, tak.
Ale takie faktyczne, nie wiem, Everdell też... i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. A nawet taka terraformacja Marsa, no grafiki tragiczne, no to nie jest paskudne prawdziwe, są. Ale ona wchodzi już raczej w temat tych gier, które mm-hmm. do tematu podchodzą poważniej, a inna kwestia, że właściwie tutaj można myśleć teraz znowu mechanika klimat, nie? Mm-hmm. Chodzi mi mm-hmm. konkretnie o ten faktycznie taki design, który widać, że tu jest jednak wzięty bardziej na poważnie, a nie tak, żeby po prostu było ładnie. Mhm. Ale no, ewolucja jest trochę pośrodku, ale...
No właśnie ona no. jest takim przykładem pośrednim, a też z drugiej strony chciałbym też zwrócić uwagę, że jakby poza tym tematem prehistorycznym też jest dużo takich, takich tytułów właśnie, które są też bardzo w tą albo bardzo w tamtą stronę. Mhm. Jakby chociażby eksplodujące kotki, tak? No to jest gra, która jest całkowicie mega przesłodka, prześmiewcza i tak dalej.
Ja nie wiem, czy jest przesłodka. To jest taka groteska, że czasami
no,
to mnie obrzydza.
Właśnie, właśnie. I o to w tym chodzi, że to nie jest takie poważne, tylko no. jest takie pciu.
Ekstremy w drugą stronę.
Albo też dzisiaj o tym rozmawialiśmy sobie prywatnie przed audycją. Keep the Heroes Out. To też jest gra, która jest po prostu przesłodziutka, super
to
i tak dalej.
Słodka, to
więc
prawda.
Wydaje mi się, że faktycznie tak jest, że w temacie prehistorycznym jest dużo gier, które są takie albo mega przesłodziutkie i niepoważne, albo takie super mega bardzo poważne. Mhm. Ale też mi się wydaje, że to gdzieś w innych obszarach też występuje. I też wydaje mi się, że no, na te gry, które są pośrodku z prehistorii, aż tak nie zwracamy uwagi, bo po prostu może nie są tak na tyle dobre i się nie wybiły. Że to raczej nie jest kwestia tego, że one nie powstają, mhm. tylko bardziej kwestia tego, że nie docierają do targetu.
Mimo wszystko dla mnie to jest taka kwestia, że jak masz jakąś prostą grę właśnie, typu ta Święta Trójca, o której mówiłem, no to prehistoria to jest taki low effort, że redesign masz tego i to takie, okej, okay, wrzućmy to do czasów prehistorycznych. Jaskiniowcy, dodajmy temu Didę, będą się ludzie cieszyli.
No ale to też, wiesz, trochę myślę, że może wynikać z tego, że jednak No o tych jaskiniowcach niewiele wiemy i sobie możemy ich tylko wyobrażać, a wyobrażamy ich sobie tak, jak sobie wyobrażamy, więc no.
To prawda.
Myślę, że do tych rozważań możemy wrócić za tydzień i porozmawiać już o kolejnej epoce, bo przypominam, że to będzie mini seria w naszych głosach z pudła.
Średnia seria.
Średnia. Taka średnia.
Taka średnia.
Ale dzisiaj niestety musimy już lecieć. Trzymajcie się ciepło. Ja bym MacDicty ze mną był.
Kacper Konopiński.
Krzysztof Metelski.
I do zobaczenia. A raczej do usłyszenia za tydzień o 18:00. Cześć.